Chwała Bogu, drodzy bracia i siostry, że mamy tak wielki przywilej, że możemy się łączyć razem w modlitwie jako Kościół i przynosić Bogu te wszystkie prośby. Pan Jezus powiedział, że wystarczy dwóch lub trzech, aby uzgodnili swoje prośby, jeśli będą się modlić. Mamy obietnicę wysłuchania. Jest nas dzisiaj więcej i mogliśmy skorzystać z tego przywileju i przynosić Bogu Wszechmogącemu te prośby. Nie ma problemu, którego Bóg nie mógłby rozwiązać. Jest Bogiem Wszechmogącym, ale jest Bogiem Wszechmądrym, doskonałym w mądrości, doskonałym w prowadzeniu, który właściwie wszystko przewidział, wszystko zaplanował, wszystko wie i chce prowadzić każdego z nas najlepszą drogą. Może niekiedy nie rozumiemy, ale jedną rzeczą, którą możemy zrobić, to zaufać Mu z tego serca i korzystać z tego przywileju modlitwy. Jakaż siła jest w modlitwie. Ona zmienia noc na dzień. Więc być może, kiedy w życiu naszym jest noc, Bóg dał nam prawo, Bóg dał nam broń, która może zmienić noc na dzień. I chwała Mu za to, że Bóg odpowiada na modlitwę, Bóg odpowiada na każdą modlitwę. Żadna z modlitw, szczerze przynoszona przed oblicze Boże, nie zostanie bez odpowiedzi. Dzisiaj, bracia i siostry, chciałbym się z wami dzielić słowem, które bardzo mocno leży w moim sercu, przez które Bóg osobiście bardzo mocno do mnie przemawiał, przez które pokazywał mi pewne braki, uchybienia w moim własnym życiu i ciągle uczy mnie przez to słowo. Ja na początek chciałbym przeczytać cztery wersety Bożego Słowa, o które będę jakby się opierał, do których będziemy wracać. Może przeczytam je w takiej kolejności, jak są zapisane w porządku Nowego Testamentu, żebyśmy może mniej musieli szukać. I otwórzmy najpierw drugi list do Koryntian, 10 rozdział, 4 i 5 werset przeczytamy. Drugi list do Koryntian, 10 rozdział, 4 i 5 werset. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. I w sumie nie przewracając kartki, drugi list do Koryntian, 11 rozdział i 3 werset. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Trzecie miejsce, Efezjan 4, rozdział 27 werset, Efezjan 4, 27, krótki werset, 4 słowa. Nie dawajcie diabłu przystępu. Inne tłumaczenie mówi: nie dawajcie miejsca diabłu. I ostatni werset, który chciałbym przeczytać, objawienie świętego Jana, Apokalipsa, 12 rozdział i 11 werset. Apokalipsa, 12 rozdział i 11 werset. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swego i nie umiłowali życia swojego tak, aby raczej je obrać niż śmierć. To wszystko dzisiaj, bracia, siostry, co chciałbym z tego miejsca do was powiedzieć, można streścić w jednym z tych wersetów, które przeczytałem. Więc jeśli nie zapamiętamy wiele z tego kazania, co dzisiaj powiem, możemy zapamiętać to jedno, które jest jakby tytułem tego wszystkiego, co chcę tutaj powiedzieć. Nie dawajcie diabłu przystępu. Nie dawajcie diabłu przystępu. Nie pozwólcie zbliżać się mu do swojego życia. Nie wystawiajmy się świadomie na atak diabła. Nie dawajmy mu okazji do tego, aby nas atakował. Nie stwarzajmy mu sposobności, dogodnych sytuacji do tego, aby atakował nasze życie. Nie dawajmy miejsca diabłu. Nie pozwólmy, aby w naszym życiu, w naszym sercu, w naszym ciele, które jest świątynią Ducha Świętego, było cokolwiek, cokolwiek, co należy do Niego. Nie dawajmy miejsca diabłu. Nie pozwólmy, aby on miał cokolwiek w naszym życiu, do czego rościć może sobie prawo. Dlatego, że bracia, siostry, walka trwa. Nie ma rozejmu. Szatan nie poprosił o rozejm. Szatan się nie poddał. Szatan nie zrezygnował z żadnego z nas. Być może komuś może się wydawać, że jakiś spokój mam w życiu i szatan ze mnie zrezygnował. Nie. Walka trwa. Jest wrogiem pokonanym na krzyżu Golgoty. Odebrano mu klucze piekła i śmierci. Ale walka ciągle trwa. I możemy nawet powiedzieć, bracia, siostry, patrząc na swoje życie, że ta walka staje się coraz bardziej zaciekła, coraz bardziej ostra, może coraz bardziej podstępna i perfidna. Im bliżej znajdujemy się przyjścia Jezusa Chrystusa, tym ataki Jego stają się mocniejsze, bardziej wyrachowane i bardziej wyszukane, ponieważ szatan wie, że czasu ma niewiele. Im bliżej jesteśmy przyjścia Jezusa Chrystusa, im większe przygotowania są tam w niebie do przyjęcia oblubienicy, tym większy atak mocy ciemności jest na nasze życie. Im bliżej jesteśmy przyjścia Jezusa Chrystusa, bracia, siostry, tym bardziej jesteśmy zajęci. Tym więcej mamy pracy, obowiązków. Tym trudniej jest o pracę. Tym więcej trzeba zdobyć wykształcenia, aby ją mieć. Tym więcej trzeba poświęcić czasu, aby ją utrzymać, aby utrzymać swoją rodzinę. Im bliżej jesteśmy przyjścia Chrystusa, tym mniej mamy czasu na czytanie Bożego Słowa. Im bliżej jesteśmy przyjścia Jezusa Chrystusa, to jakoś mniej mamy pragnienia za tym, aby się modlić i czytać Jego Słowo. Im bliżej jesteśmy przyjścia Jezusa Chrystusa, to jakoś tym trudniej nam jest niekiedy pójść w czwartek na nabożeństwo, w środę na siostrzanne, na młodzieżowe, na modlitwę. Czy tego nie zauważacie w swoim życiu? Im bliżej jesteśmy przyjścia Jezusa Chrystusa, tym bardziej atak mocy ciemności jest na nasze życie bardziej podstępny i bardziej perfidny. Bo stawką jest nasze życie, bracia, siostry. Szatanowi nie chodzi o to, żeby nas tam raz czy dwa skusić do grzechu i na tym pozostać. Nie. On chce zabić naszą służbę. On chce spowodować, abyśmy nie byli gotowi na dzień Jego przyjścia, abyśmy zostali tutaj, kiedy Kościół zostanie porwany. O to mu chodzi. Czy czujemy zagrożenie? Pomyślmy chwilę. Czy czujemy się jak na wojnie, czy nie? Tak często jesteśmy zapatrzeni w to wszystko, co wokół nas się dzieje i czasem tracimy zdolność do tego, aby zobaczyć to, co dzieje się w duchowej sferze. Wiecie, jak żołnierz jest na wojnie, to czuje się jak na wojnie, bo strzelają, bo trzeba się bronić. Jak jest pokój, też czuje się i wie, że jest pokój. A jak my się czujemy? Czy czujemy zagrożenie, że ktoś chce zniszczyć nasze życie? Wiecie, szatan używa takich metod walki, które usypiają naszą czujność. To nie jest jakiś bezpośredni frontowy atak na nasze życie. Nie. To jest inny atak. Taki, który usypia naszą czujność. Taki, który powoduje, że po prostu często nie czujemy się jak na wojnie, choć na niej jesteśmy. Czy chcemy, czy nie. Biblia mówi, że przybiera on postać anioła światłości. Wiecie, świat często maluje szatana jako tego z rogami, z ogonem, ale to jest bzdura. To jest nieprawda. On najczęściej przychodzi ładnie ubrany, z Biblią w ręku, cytując Boże Słowo. Bo on umie, zna Boże Słowo, jak anioł światłości, podszywając się. I czasem tak trudno go rozpoznać. Biblia mówi, że atakuje z zasadzki. Wiecie, zasadzka to jest miejsce, gdzie wróg się ukrywa, aby przeprowadzić niespodziewany atak. I szatan się ukrywa, bo największą jego bronią jest to, że my jako ludzie wierzący zaczynamy być przekonani, że jego nie ma. Że on nie atakuje naszego życia, ale on czeka w zasadzce, aby nagle zaatakować. Biblia mówi, że atakuje w dzień zły. Czeka na dzień zły, na dzień sprzyjających okoliczności, na dzień, w którym ja i ty, bracie, siostro, być może na wskutek zaniedbania społeczności z Bogiem będziemy osłabieni duchowo. I to będzie dla niego dobry dzień do ataku. Być może wtedy, kiedy będziemy zmęczeni, zapracowani fizycznie, być może zmartwieni, zasmuceni, zestresowani przeżyciami, sytuacjami, które przeżywamy, różnymi doświadczeniami, czeka na dzień zły. I ma tylko jeden cel, aby o ile można zwieść i wybranych, czyli nas. Szatan nie zrezygnował. Walka trwa. Ale jest wspaniała Boża obietnica. Oni go zwyciężyli. Obietnica, która nie pozostawia cienia wątpliwości. Tam nie jest powiedziane, że może go zwyciężą. Nie. Oni go zwyciężyli. Szatan jest pokonanym wrogiem przez Jezusa Chrystusa i w nim i my mamy zwycięstwo. Oni go zwyciężyli przez krew baranka. To jest wspaniała obietnica dla każdego z nas. Bracia, siostry, krew Jezusa Chrystusa. Najświętsza, drogocenna krew, przelana na krzyżu Golgoty za mnie i za Ciebie, bracie, siostro, jest wystarczającą, całkowicie wystarczającą ochroną i osłoną mojego życia i Twojego życia przed atakami mocy ciemności. Ta krew, przez którą zostaliśmy wykupieni, która jest ceną za nasze zbawienie, ta krew, przez którą zachowani jesteśmy od gniewu i od sądu, ta krew Jezusa Chrystusa, w której mamy przebaczenie i oczyszczenie z każdego naszego grzechu, jest wystarczającą ochroną przed mocą ciemności w naszym życiu. Ta krew, przez którą jesteśmy usprawiedliwieni, ta krew, przez którą jesteśmy uświęceni, ta krew, przez którą przywrócony został nam pokój z Bogiem, ta krew, przez którą zostaliśmy wykupieni z marnego postępowania, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Ta krew, która wyzwoliła nas spod mocy i panowania grzechu. Ta krew jest doskonałą, wystarczającą ochroną mojego i Twojego życia przed atakami mocy ciemności. Ta krew, która jest jak pancerz, pancerz Bożej sprawiedliwości, która otacza nasze życie. Ta krew, którą jest jak przyłbica zbawienia, zbawienia w krwi Jezusa, otacza nasze myśli, nasze serce. Ta krew. Czy żyjemy pod osłoną krwi Jezusa Chrystusa? To jest dla nas, bracia, siostry. Dla nas, dla każdego z nas. Oni go zwyciężyli przez krew baranka. Lubię ten obraz z książki, nie wiem, czy ją czytaliście, Buniana, Dzieje ludzkiej duszy, gdzie nasza dusza, nasze życie przedstawione jest jako miasto, warowne miasto, które stara zdobyć się szatan. Ta krew jest jak mur obronny wokół naszego życia, które czyni moje i Twoje życie nie do zdobycia przez moce ciemności. Ta krew. Oni go zwyciężyli przez krew baranka. Drogocenną krew Jezusa Chrystusa. Ale problem jest inny, bracie, siostry. Problem jest taki, że to my, jako ludzie wierzący, jako Boże dzieci, przez własną, być może nieostrożność, być może nieczuwanie, być może nieświadomość, sami dajemy dostęp szatanowi do naszego życia. Dajemy miejsce szatanowi w naszym życiu. Dajemy dostęp. Pozwalamy się zbliżyć. Niekiedy sami wychodzimy spoza murów. W miejsce, gdzie jesteśmy łatwym celem. Dajemy się mu wywabić. Prowokujemy jego atak. Stwarzamy mu okazję do tego, aby nas zaatakował. To my sami czasem dajemy mu miejsce. Miejsce wewnątrz miasta. Po wewnętrznej stronie murów. Miejsce wewnątrz. On to chce właśnie zdobyć. Nie potrafi siłą, ale chce, abyśmy my sami dali mu miejsce. Tam wewnątrz, wewnątrz nas, w mieszkaniu, w naszym sercu, które należy do Chrystusa. Chcę mieć coś swojego. Taki mały przyczółek. Wiecie, co to jest przyczółek. Jeśli wojska atakują kogoś, kto odgrodzony jest od nich jakimś zbiornikiem wodnym, to po wewnętrznej stronie starają się zdobyć przyczółek, aby z tego miejsca rozpocząć następny atak. Ja chcę mieć taki przyczółek, takie małe miejsce gdzieś właśnie wewnątrz nas. Taki może tylko mały gwózdek wbity gdzieś tam w mieszkaniu, które ma należeć tylko i wyłącznie do Ducha Świętego. Małe, małe miejsce. Po to, aby tam to coś należało do Niego, aby tam zbudował swoją warownię i stamtąd rozpoczął atak. On tam chce mieć swój przyczółek. I dlatego Paweł ostrzega. Nie dawajcie diabłu przystępu. Nie dawajcie miejsca diabłu. Nie pozwólcie, żeby zbliżył się do was. Nie wystawiajcie się na jego ataki. Nie stwarzajcie mu okazji do tego, aby was atakował. Nie pozwólcie, aby w swoim życiu, które ma należeć tylko i wyłącznie do Ducha Świętego, było cokolwiek, do czego on ma prawo. Nie dawajcie diabłu przystępu. Gdzie diabeł może mieć przystęp w naszym życiu? Do czego diabeł może mieć przystęp w naszym życiu? Bracia, siostry, do naszych myśli. Do naszych myśli. Tylko do naszych myśli. Nie jesteśmy odpowiedzialni za to, jaka pojedyncza myśl zjawi się w naszym umyśle, bo nie mamy na to wpływu. Ale to my decydujemy, czy ta myśl, która pojawi się w naszym umyśle, zostanie przez nas przyjęta i zaczniemy o niej rozmyślać. Nie dawajcie miejsca diabłu. Nigdy nie zgódźcie się na to, aby jakakolwiek myśl, która jest jego pochodzenia, mogła zagnieździć się w waszym sercu. Czyż nie jest tak czasem w naszym życiu, bracia, siostry, że nasze myśli krążą wokół czegoś, o czym tak naprawdę nie chcemy myśleć? Cały czas bronimy się przed tym, ale jakoś ciągle nasze myśli do tego wracają. Tam gdzieś wewnątrz wiemy, że to, o czym myślimy, nie jest dobre, ale myślimy. Ale nasze myśli do tego wracają. I Paweł mówi do Koryntian: obawiam się. Obawiam się. Ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, żeby i wasze myśli nie zostały skażone i odwróciły się od szczerego oddania Chrystusowi. Wąż przychodzi z chytrością, bo nie ma siły, bo nie ma innej możliwości, tylko chytrze przez podstęp spowodować to, abyśmy my sami dali mu dostęp do swojego życia. Chytrością. Chcę spowodować, aby nasze myśli zostały skażone. Skażone. Jak kropla trucizny, która rozlewa się w jakimś naczyniu czy w jakiejś substancji i powoli zatruwa wszystko to, do czego została wlana. Czasem wchodzi w reakcję chemiczną w tym roztworze. Kropla trucizny wlana potrafi skazić wszystko. Zła myśl przyjęta w nasze życie potrafi skazić doprowadzić do skażenia naszego umysłu, naszych myśli, bo tam szatan ma dostęp i tym chce rządzić, i spowodować, aby nasze myśli odwróciły się od szczerego oddania Chrystusowi. Skażone. Myśli skażone. Ja może nie jestem dobry z chemii, dlatego mnie bardziej tutaj podoba się myśli wasze zakażone. Bo to jest jakby bliżej tego, o czym wiem. Ale myślę, że też to jest dobry przykład. Nie wiem, czy apostoł Paweł, gdyby żył dzisiaj i miał tą wiedzę, czy nie użyłby tam słowa zamiast skażone, zakażone. Bo bracia, siostry, żyjemy w świecie pełnym wokół nas bakterii i wirusów. Pełnym. My tego nie zdajemy sobie sprawy i nie mamy na to wpływu. Kiedy jednak zdarzy się tak, że nasze siły obronne, które każdy z nas ma, siły obronne naszego organizmu stają się słabsze niż atakujące bakterie lub wirusy, to taki drobnoustrój wnika do naszego ciała, znajduje sobie dogodne dla siebie miejsce i zaczyna się namnażać. Powoli namnażać. I kiedy namnoży się go już na tyle dosyć, że są wystarczająco silne, atakują. I wtedy chorujemy. Chorujemy. Z różnymi powikłaniami. Najgorszym z nich jest wtedy, kiedy cały nasz organizm, krew nasza, zostają właśnie zainfekowane tym drobnoustrojem i rozwija się sepsa albo posocznica. Jest to obraz, który dokładnie tak samo obrazuje nam duchowe życie. Kiedy wokół nas jest pełno pokus, szatan bombarduje nas rozmaitymi pokusami, myślami. I wtedy, kiedy nasze siły obronne, duchowe, nie są wystarczająco czujne, ta myśl wchodzi do naszego życia i zaczyna się namnażać. Jeśli nasze duchowe siły obronne nie zniszczą jej zaraz, to się namnoży. Namnoży i zakazi nasz ustrój. I doprowadzi do tego, że zostanie skażony, zakażony i myśli nasze odwrócą się od szczerego oddania się Chrystusowi. Czasem wytwarza się, wiecie, taki etap, taki stan w naszym fizycznym życiu, który możemy nazwać nosicielstwem. Wielu z nas, nie wiedząc o tym, jest nosicielem różnych bakterii czy wirusów, częściej bakterii. I jest równowaga pomiędzy siłą tych bakterii a siłami obronnymi naszego ustroju. Ale wtedy, kiedy spada nasza odporność na wskutek różnych rzeczy, przeziębienia, stresu, wtedy dochodzi do inwazji na nasze życie, na nasze zdrowie i rozwija się choroba. I podobnie jest w duchowym życiu, wiecie. Myśl. Jedna myśl, która w naszym życiu zaczyna się rozwijać i namnażać. Ale dochodzi do pewnej równowagi między zjadliwością tych właśnie diabelskich myśli w naszym życiu a naszymi duchowymi siłami. I tak to gdzieś tkwi w naszym życiu. Od czasu do czasu daje to znać o sobie, gdy musimy do tego wracać myślami, ale to tam jest. Nie pozbyliśmy się tego, nie zniszczyliśmy tego na czas. I w dzień zły, kiedy nasze duchowe siły słabną, dochodzi do inwazji, ataku. Tych właśnie takich myśli, które tam były w naszym życiu jakby uśpione, atakują nasze duchowe życie. Paweł mówi, obawiam się, żeby jak szatan chytrością swoją zwiódł Ewę. Ten wypróbowany sposób ataku był już od dawna, od raju. Szatan tym samym posłużył się, kusząc Ewę. Tym samym. I choć dzisiaj my, bracia, siostry, mamy broń, inną broń, lepszą, mamy osłonę krwi Jezusa Chrystusa, mamy moc Ducha Świętego, mamy Boże Słowo, mamy zbroję, którą On nam dał, to apostoł Paweł mówi, obawiam się, żeby nie stało się z wami to samo, co stało się z Ewą. A więc, mimo że żyjemy w okresie Nowego Testamentu, atak szatana na nasze życie może być tak samo groźny, jak groźny stał się dla Ewy. Skażone myśli, zakażone myśli. Wybaczcie tą chwilę medycyny, ale myślę, że to posłuży nam do lepszego zrozumienia, przynajmniej mnie, tego, jak szatan może atakować nasze życie. Myśli, tam ma dostęp. I Paweł mówi, nie pozwólcie mu na dostęp. Nie pozwólcie mu na zajęcie miejsca. Co może być tą toksyną w naszym życiu? Co może być tym zarazkiem, które niszczy nasze życie? I patrząc na kontekst Słowa Bożego w Efezjan 4:27, na wersety, które są zawarte przed i po, Paweł wymienia tam co najmniej trzy jakby rodzaje tych rzeczy, które mogą stać się właśnie tą toksyną, która skazi nasze myśli, tym zarazkiem, która zakazi nasze myśli, tym przyczółkiem, które szatan chce zdobyć w naszym życiu. I werset powyżej, czyli 4:26 mówi, gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Wiecie, ciekawy werset Bożego Słowa, bo patrząc tak pozornie na ten werset, możemy powiedzieć, że jest tu pewne przyzwolenie do tego, aby się gniewać. Nawet brzmi to jakby taki jakiś nakaz. Możecie się gniewać, tylko uważajcie, żebyście nie zgrzeszyli. Ale jeśli czytamy Boże Słowo, bracia, siostry, na przykład list apostoła Pawła do Galacjan, tam, gdzie wymienione są uczynki ciała, to wśród zabójstwa, bałwochwalstwa, czarów wymieniony jest także gniew. Także gniew jako uczynek ciała. I apostoł Paweł mówi o tym, zapowiadam wam, jak i przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, czyli także gniewają się, Królestwa Bożego nie odziedziczą. I kiedy patrzymy do Efezjan 4:31, to Paweł wymienia tam pewne rzeczy, które musimy wyrzucić, odrzucić z naszego życia, usunąć. I wymienia wśród nich gniew, a wszystkie te inne rzeczy, które tam są wymienione, zapalczywość, krzyk, złorzeczenie, złość, to właściwie wszystkie są pochodne albo owoce gniewu. A więc gniewajcie się, a nie grzeszcie. Czy może być gniew pozytywny? Jest pewien rodzaj gniewu. Gniewu na grzech. Gniewu na nieprawość. Ale taki gniew, który doprowadza do oczyszczenia. Gniew, który nigdy nie obfituje w te wszystkie owoce, jakim jest krzyk, złość, znieważanie, ale gniew, który doprowadza do oczyszczenia. Gniewał się Bóg na odstępstwo Izraela i na ich grzech. I zawsze prowadził do oczyszczenia. Rozgniewał się Pan Jezus, kiedy zobaczył sprzedawców w świątyni i wypędził ich. Rozgniewał się Mojżesz, kiedy zobaczył cielca i spuścił tablice kamienne, ale potem też doprowadził do oczyszczenia. Gniew na nieprawość, który prowadzi do oczyszczenia, to jest jeden i jedyny rodzaj gniewu, którym możemy się gniewać. Ale gniew jako taki jest uczynkiem ciała. I zawsze przynosi swoje owoce w postaci wybuchu emocji, czasem krzyku, często znieważania innych, nieprzyzwoitych, niewłaściwych słów, zranienia innych. Może czasem czyny zaczynają być te, które mają nie być. Gniew. Gniew można przechowywać, gniew można pielęgnować. I dlatego mówi, nie możecie go pielęgnować. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Pielęgnowanie gniewu, nieprzebaczenie, później nienawiść, osądzanie, uprzedzenia i korzeń goryczy, owoce gniewu. My często usprawiedliwiamy swój gniew. No, musiałem się rozgniewać, taka sytuacja była. Szukamy wymówek, że być może nasz gniew prowadził do czegoś dobrego. Bracia, siostry, ale gniew jest tą trucizną, która zatruwa nasze życie. Kiedy się gniewamy, kiedy nasze emocje są wzburzone, szatan ma do nas dostęp. Szatan może podejść bardzo blisko i rozpocząć swoje działanie. Szatan może znaleźć miejsce w naszym życiu. Jeśli przechowujemy gniew, pielęgnujemy gniew, nieprzebaczenie, gorycz i tak dalej, to jest to ta trucizna. Jest to ten zarazek, który rozwija się w naszym życiu i zniszczy w końcu nasze życie. Gniew. Nie bądź porywczy w swym duchu do gniewu, gdyż gniew mieszka w piersi głupców. Tak mówi kaznodzieja Salomona. A Jakub w pierwszym rozdziale 20 wersecie mówi, że w gniewie nigdy człowiek nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Gniew jako toksyna, która skazić może nasze myśli i dać miejsce szatanowi. I jeszcze jeden wyżej werset, 25 Efezjan. Tam mówi o kłamstwie, abyśmy mówili prawdę, każdy z bliźnim swoim, odrzuciwszy kłamstwo, brzydząc się kłamstwem. Każdy z nas, bracia, siostry, wie, że kłamstwo to grzech. Ale półprawda, niedopowiedzenie wszystkiego, drobne zniekształcenie faktów, powiedzenie czegoś za dużo, to kłamstwo, to nieprawda. Być może niekiedy mówimy, ach, to małe, niewinne kłamstwo, bez znaczenia, nieszkodliwe dla innych, małe. Kłamstwo, wszystko jest kłamstwem. Nieważne, jakie mamy motywacje, czy kłamiemy ze strachu przed odpowiedzialnością, czy dla osiągnięcia zysku, czy może wydaje się, że mówimy nieprawdę dla dobra sprawy, dla dobra innych, nie możemy powiedzieć prawdy. Kłamstwo. Czy może w stosunku do dzieci, bo nie powinny wiedzieć wszystkiego? Czy może w stosunku do rodziców, bo też już nam się wydaje, że też nie powinni wiedzieć wszystkiego? Czy może w stosunku do klientów, współpracowników, kontrahentów w firmie? Czy może w stosunku do urzędów, urzędu skarbowego czy innych? Kłamstwo. Jeśli pozwolimy sobie na najmniejsze kłamstwo w swoim życiu i nie wyznamy go, nie zrobimy z nim porządku, to jest to trucizna. To jest to zarazek w naszym życiu. Czy jest to kłamstwo, które można wykryć, czy go nie można wykryć? Czy szkodliwe dla innych, czy nieszkodliwe? Czy małe, czy inne? Czy niewinne, czy winne? Wszystko jedno. Kłamstwo jest kłamstwem. Kłamstwo jest trucizną, które może zatruć nasze życie. I Paweł do wierzących. Wierzących w Efezie mówi, brzydźcie się kłamstwem. Odrzućcie kłamstwo. Odrzućcie wszelkie kłamstwo. Bo jeśli nauczymy się, że możemy malutko skłamać, powiedzieć półprawdę, nie dopowiedzieć wszystkiego, bez jakiejś konsekwencji, to jest to ta bakteria, która w nas się rozwija. I kiedyś będzie to właśnie miejsce, skąd zaatakuje nas szatan. I werset poniżej, 4, 28 werset, mówi o innej truciźnie. Kto kradnie, niech kraść przestanie. Kradzieży, chciwości właściwie, przywłaszczaniu sobie czegoś, co nie jest nasze. Przywłaszczaniu sobie czegoś, co nie jest, co jest jakby własnością wszystkich, albo nie oddaniu czegoś, co pożyczyliśmy. Różne formy. Do wierzących, bracia, siostry, Paweł pisze, do wierzących. Wiecie, patrzyłem na życie jednego z uczniów Pana Jezusa. Judasz, nie możemy powiedzieć, że był skazany od razu, przewidziany do tego, aby taki był jego koniec. Pismo przewidziało, że będzie taki człowiek, ale Judasz był jednym z 12. Słyszał to, co wszyscy inni słyszeli. Widział to, co wszyscy inni widzieli. Był wysłany razem z wszystkimi uczniami i to właśnie on także czynił cuda. To on wypędzał demony. To on widział Jezusa w działaniu. Przeżywał wszystkie te rzeczy, które inni uczniowie widzieli. Ale został skarbnikiem. Dawano mu tam pieniądze. Wtedy nie było ksiąg przychodów, rozchodów. Nie liczono, nie zapisywano. Nikt może nie mógł sprawdzać tego wszystkiego, co Judasz ile miał w tej skarbonce. I być może pewnego dnia maleńko wydał, bez czyjejś wiedzy, bez wiedzy Pana Jezusa, na swoją przyjemność. Być może pomyślał, że jest skarbnikiem i należy mu się jakaś gratyfikacja, coś za to, że przecież ma więcej obowiązków. Coś wydał i nikt tego nie wykrył. Tak przynajmniej jemu się wydawało. I to była myśl, trucizna, która zaczęła w jego życiu kiełkować. Jeden raz, drugi raz, trzeci raz bez konsekwencji. A ponieważ te przychody były małe i zdaniem Łukasza, zdaniem Judasza, Pan Jezus był rozrzutnym, bo przecież rozbity słoik drogocennych maści, Pan Jezus na to nie reaguje. W sercu Judasza powstał genialny plan. Pozwoli wydać Jezusa za pieniądze. Pan Jezus na pewno się obroni i Żydzi nie będą mieć swego, ale on będzie miał pieniądze. I tak stał się zdrajcą. I jaki jego koniec był, wiemy wszyscy. Maleńka myśl, niezniszczona na samym początku, doprowadziła do tragedii tego człowieka. Samson. Jego życie jest wielką lekcją dla mnie i myślę, że dla każdego z nas. Boży Nazirejczyk. Człowiek obrany do tego, aby zrobić coś w narodzie izraelskim. Aby wyzwolić naród izraelski spod władzy Filistyńczyków. Bóg miał dla niego zadanie. Był mężem przeznaczonym tylko do Bożego działania. Ale był, myślę, potężny, wielki. Podobał się wtedy kobietom. I w jego serce szatan dał myśl, pożądliwość. Dziwne, że Samson nie patrzył na kobiety, które były w Izraelu, ale szukał kobiet wśród Filistynów. I pierwszą żonę miał Filistynkę. I z tego może powstało dobro, bo zemścił się na Filistynach. Ale tamta myśl zaczęła kiełkować. Czy Samson jako Boży Nazirejczyk miał prawo przekraczać Boże przykazanie, które zabraniało wiązania się z kobietami obcego plemienia? Myślę, że nie. I tamta myśl zaczęła kiełkować. Przyszedł czas, że widzimy Samsona, jak korzysta z usług filistyńskich prostytutek. I potem nadszedł czas, kiedy szatan zaatakował Dalila, w której się zakochał. Dzień zły, znękany jej narzekaniami, zdradził jej wszystko. I jaki był jego koniec, wiemy. Mała myśl, niezniszczona na początku, doprowadziła do jego upadku. Bracia, siostry, nie jestem w stanie wymieniać wszystkich takich właśnie toksyn czy zarazek, którymi szatan chce zdobyć miejsce w naszym życiu. Wiele jest takich różnych. Ale patrząc dzisiaj na życie, w którym żyjemy, myślę, że jedną z największych takich niebezpieczeństw dla naszego życia jest fałszywie pojęta wolność i brak Bożej bojaźni. To, że patrzymy na Boga jako na kogoś, kto jest pełen miłości, łaski, dobroci i myślimy, że to i tamto nam wolno. I tracimy tą świadomość, że Bóg jest Bogiem świętym, 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 gdzie nic nieczystego przed Jego obliczem się nie ostoi, i Bogiem sprawiedliwym. I zaczyna nam być to wolno, i tamto wolno, i tamto wolno. Tak jak Samson igrał sobie z grzechem. I to jest wielkie ostrzeżenie dla nas, bracia, siostry. Bo Samson, kiedy pierwszy raz Dalila pytała go o to, w czym tkwi jego siła, powinien spostrzec niebezpieczeństwo i odejść stamtąd. Ale on sobie igrał z grzechem, myśląc, że się wyrwie. I skończył swoją służbę zbyt szybko. Został pozbawiony mocy i siły. Został oślepiony i musiał mleć na diabelskim młynie. Jeśli my będziemy sobie igrać z grzechem, z małą myślą, z małą toksyną, z małym zarazkiem, nie zniszczymy go na czas, to może stać się to samo, że skończymy przedwcześnie swoją służbę dla Boga. Stracimy swoje duchowe siły, stracimy swój duchowy wzrok, zostaniemy przez diabła oślepieni i zamiast Bogu służyć będziemy na obcym młynie dla szatana. Dlatego dzisiaj jest tak wielkie ostrzeżenie dla nas. Nie możemy igrać sobie z grzechem. Nie możemy dawać diabłu miejsca w naszym życiu. Nie możemy pozwolić sobie na to, aby diabeł miał dostęp do naszych myśli. Musimy zniszczyć je w zarodku. I powstaje jeszcze tylko pytanie. Jak to się może stać? Jak to się może dziać? Jaki jest proces, który do tego doprowadza, że wierzące Boże dziecko, że chrześcijanin może dawać miejsce diabłu w swoim życiu, że diabłu może udać się w naszym życiu dać tą toksynę, tą bakterię, która zacznie zarażać nasze życie, która skazi nasze myśli. Wiecie, i takim przykładem tego procesu, tego jak to się dzieje, jest życie Piotra. Życie Piotra, które wiemy, że w pewnym momencie Piotr zaparł się Pana Jezusa. Ale jak do tego doszło? Rozpoczęło się w wieczerniku, podczas wieczerzy, kiedy Pan Jezus wstał i powiedział do wszystkich uczniów: wy wszyscy tej nocy zgorszycie się ze mnie, zwątpicie we mnie. I Piotr słuchał tego i wstał i powiedział: Panie Jezu, wszyscy, tylko nie ja. Tylko nie ja. Kiedy Piotr popatrzył na uczniów, innych swoich współtowarzyszy, to tak myślę, że sobie pomyślał: no tak, po nich to Pan Jezus może się spodziewać tego, że oni zwątpią, zgorszą się. Ale nie po mnie, bo przecież to ja zawsze pierwszy odpowiadałem. Kiedy Pan Jezus pytał, za kogo mnie uważacie, wszyscy milczeli, tylko ja, Piotr, odpowiedziałem. Kiedy Pan Jezus pytał, czy i wy chcecie odejść, to tylko ja, Piotr, jako pierwszy odpowiedziałem, zawsze pierwszy. Tylko do mnie, do Piotra, Pan Jezus powiedział, błogosławiony jesteś Szymonie Jana, synu Jana, gdyż nie ciało i krew ci to objawiły, ale Bóg, Ojciec ci to objawił. Miał Boże objawienie. To tylko do mnie, Piotr myślał, Pan Bóg powiedział, Pan Jezus powiedział, dam ci klucze Królestwa Niebios. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane na niebie. Cokolwiek rozwiążesz, będzie rozwiązane. To tylko ja, Piotr, chodziłem po wodzie. Wprawdzie zwątpiłem, ale wszyscy inni nawet nie odważyli się wyjść z łodzi. Tak, Panie Jezu, po nich możesz spodziewać się, że się ciebie zwątpią w ciebie, ale nie po mnie, po Piotrze. Pewność siebie. Może dzisiaj, bracie, siostry, ktoś z nas słucha tego słowa i tak myśli. Przecież służę Bogu. Znam Biblię, czytam Boże Słowo. Jestem ugruntowany w Bogu, utwierdzony, umocniony. Idę za Bogiem już taki czas. No tak, inni mogą dać dostęp do swojego życia diabłu, ale ja? Ja nie. Czy to kazanie jest dla mnie? No, dla innych tak, ale dla mnie? I to jest początek. Początek, w którym szatan zaczyna działać w naszym życiu. Bracia, siostry, bo siła jest tylko i wyłącznie w naszej słabości. Kiedy w pokorze i w poczuciu własnej bezsilności pokładamy całą swoją nadzieję i ufność w łasce i w mocy Jezusa Chrystusa, tylko wtedy szatan nie ma do nas dostępu. Ale jeśli zaczynamy się czuć pewni siebie, szatan ma do nas dostęp. I później był ogród Getsemane, gdzie Pan Jezus wziął Piotra i Jakuba i Jana i powiedział im, zostańcie tutaj, czuwajcie ze mną. Ale kiedy po godzinie przyszedł, mówi do Piotra, Piotrze, śpisz? Nie mogłeś tej jednej godziny czuwać ze mną? I powiedział do nich, czuwajcie, módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. W nawale obowiązków, bracia, siostry, w nawale pracy, w nawale zobowiązań przychodzimy do domu i być może bierzemy Biblię, zaczynamy się modlić i ze zmęczenia musimy ją odłożyć albo zasypiamy. I nie zostaje nam wiele czasu na społeczność z Bogiem. Nasz duch jest ochotny. Chcemy mieć z Bogiem społeczność. Chcemy czytać Jego Słowo. Chcemy się modlić. Ale ciało mamy mdłe. Nieważne, jaka jest przyczyna, rezultat zawsze jest ten sam. Ulegniemy pokusie. Zaniedbanie społeczności. To jest ten powód, który doprowadza do tego, że możemy dać miejsce diabłu i dostęp diabłu w naszym życiu. A więc musimy tak bardzo poważnie to potraktować, jak wygląda nasza społeczność w naszym życiu. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli w pokusie. I potem widzimy Piotra na dziedzińcu arcykapłana. Jest ognisko, które rozpalili słudzy arcykapłana, i ci słudzy i czeladź grzeją się przy tym ognisku. I czytamy w Ewangelii Jana 18:18, że Piotr stał razem z nimi i grzał się. Nie wiemy, o czym tam rozmawiali. Ja myślę, że rozmawiali o tym, co działo się wtedy, bo Pan Jezus był sądzony. Ja myślę, że dla Piotra była to bardzo przykra rozmowa, ale on tam nadal stał i grzał się. Aż do tego momentu, kiedy zaparł się Jezusa. Piotr był w niewłaściwym miejscu. Piotr był przy niewłaściwym ognisku. Piotr był przy ognisku, przy którym grzali się i które rozpalili ludzie pełni pogardy i nienawiści dla jego mistrza. Bracia, siostry, każdy z nas, jak tu jesteśmy, potrzebujemy ogniska, przy którym będziemy się grzać. Bo ludźmi, jako ludzie jesteśmy istotami społecznymi. Potrzebujemy społeczności z innymi ludźmi. Potrzebujemy relacji z innymi ludźmi. Potrzebujemy dzielić się z innymi ludźmi swoimi troskami, kłopotami. Potrzebujemy dzielić się swoimi radościami z innymi ludźmi. Potrzebujemy ogniska, przy którym będziemy się grzać z innymi ludźmi. Potrzebujemy społeczności. Ale dzisiaj jest pytanie do każdego z nas, przy jakim ognisku, bracie, siostro, się grzejemy? Kto rozpalił ognisko, przy którym my się grzejemy? Czy wierzący ludzie? Czy to jest Boże ognisko? Czy ten świat? Przy jakim ognisku się grzejemy? Jeśli grzejemy się przy złym ognisku, niewłaściwym ognisku, z niewłaściwymi ludźmi, bracia, siostry, to swoje życie wystawiamy na atak szatana. To dajemy mu miejsce do tego, aby nas atakował. Dajemy mu przystęp do naszego życia. Myślę, że wśród ludzi wierzących mamy dwie takie skrajne postawy. Jedna to ta, że w obawie przed wpływami tego świata zrywamy kontakty z ludźmi z tego świata i przez to zamykamy drogę sobie do tego, aby zwiastować im Ewangelię. A druga skrajna postawa jest ta, że pod pretekstem głoszenia Ewangelii ludziom niewierzącym szukamy społeczności, ogniska, gdzie chcemy się zagrzać razem z tym światem. I obie te postawy są złe. Możemy podejść do tego złego ogniska i wyrywać tam stąd ludzi. Ale grzać musimy się przy właściwym ognisku. I dzisiaj pytanie jest, przy jakim ognisku jesteś? Przy jakim ognisku się grzejemy? A może nie jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być. I też dajemy miejsce diabłu. Bo było w życiu Dawida taki czas, że nie był tam, gdzie powinien być. Był czas, gdy powinien być na wojnie. Ale nie był, bo był leniwy. I wysłał tam Joaba, bo jemu się nie chciało. I został sam w domu, a miał być na wojnie. I też nie był z tymi osobami, z którymi miał być, bo odpoczywał i miał być ze swoimi żonami, ale nie był. I szatan miał do niego dostęp, bo wyszedł na taras i zobaczył tą osobę, którą miał nie zobaczyć. I wiemy, jak ta historia z Batrzebą się skończyła. Być może, bracie, siostro, mamy być na nabożeństwie w czwartek, w niedzielę, na modlitwie, na młodzieżowym, na grupie, a nie jesteśmy. Jesteśmy sami. Sami. Mamy być z ludźmi wierzącymi, otaczać się nimi, mieć z nimi społeczność, a jesteśmy sami w domu. Być może uprawiamy pilotaż z taką drobnym narzędziem w ręku albo z myszką od komputera. Sami. I szatan ma do nas dostęp. I musimy wiedzieć, gdzie jesteśmy. Nie dawajcie miejsca diabłu. Nie dawajcie diabłu przystępu. W naszym życiu musimy uważać. I dziś jest czas, bracia, siostry, abyśmy popatrzyli w swoje własne życie, a najbardziej w swoje myśli. I abyśmy je dokładnie przeanalizowali. Ja swoje, wy swoje. Czy nie ma tam warowni, diabelskiej warowni? Czy nie ma tam małej toksyny, która zaczyna skażenie naszego umysłu? Czy nie ma tam tej drobnej bakterii, która zaczyna się namnażać i zakażać i kazić nasz umysł, który doprowadzi do tego, że nasze myśli odwrócą się od szczerego oddania się Chrystusowi? Apostoł Paweł mówi, mamy oręż. Oręż, który nie jest cielesny, ale ma moc burzenia warowni. Przy pomocy tego oręża unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. Przez ten oręż możemy zniszczyć wszelką toksynę i wszelką zarazkę. I wszelkie miejsce, które szatan w nas zdobył, i wszelką warownię. Tylko musimy użyć tej broni. Musimy użyć tej broni. Bracia, siostry, patrząc na własne życie, powiem wam, że jeśli nie jesteśmy pełni Bożego Słowa, nie możemy użyć tej broni. Nie możemy jej użyć. Jeśli Boże Słowo nas nie wypełnia, nie możemy jej użyć. Musimy być wypełnieni Słowem. Nie dawajcie miejsca diabłu. Nie dawajcie mu przystępu do swojego życia. Weźcie oręż, weźcie broń i zniszczmy wszelkie warownie diabelskie i poddawajmy każdą myśl pod jego posłuszeństwo, pod posłuszeństwo Chrystusowi. Zniszczmy wszelkie zarazki, aby nasze życie mogło należeć do niego. Oni go zwyciężyli przez krew baranka. Słowa swojego świadectwa i nie umiłowali życia swojego tak, by je raczej obrać niż śmierć. Nie dawajcie diabłu przystępu, bo zwycięstwo jest po naszej stronie. Niech Bóg będzie uwielbiony. Amen.